programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu gościa profesor Magdalena Chrościńska-Krawczyk, klinika neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Dobry wieczór. I konsultant wojewódzki neurologii dziecięcej. Pani profesor, tak sobie myślę, że pewnie większość z nas o rdzeniowym zaniku mięśni dowiedziała się w momencie, kiedy poznaliśmy historię małej lublinianki Ninki. Pewnie nie wszyscy, ale większość z nas dowiedziała się, co to za choroba. Usłyszała po raz pierwszy o tej chorobie. Zanik mięśni. Zbiórka pieniędzy na leczenie dziecka, na leczenie Ninki trwała ponad rok, niewiele ponad rok, no bo i kwota była niebagatelna. Choroba jest uwarunkowana genetycznie, ale pewnie tu tyle wątków nam się w rozmowie pojawi, że nie wiem, czy czasu nam wystarczy, żeby wszystkie je omówić. Choroba niezwykle skomplikowana.
Dobry wieczór, raz jeszcze bardzo serdecznie Państwa witam. Rzeczywiście rdzeniowy zanik mięśni należy do chorób rzadkich, ale ostatnio coraz częściej o tej chorobie słyszymy. No choćby nawet ze względu na zbiórki, szczególnie tutaj w Lublinie, dla naszej Ninki, która szczęśliwie lek otrzymała, terapię zniosła bardzo dobrze, widać już jej pierwsze efekty. Natomiast rdzeniowy zanik mięśni jest to choroba, z którą rocznie rodzi się około 40-50 dzieci w skali kraju. Należy ona do chorób rzadkich. Jest chorobą nerwowo-mięśniowo uwarunkowaną genetycznie. Rzeczywiście dużo o niej mówi się ostatnio z punktu widzenia dwóch takich ważnych rzeczy, które się zadziały w ciągu ostatnich kilku lat. Po pierwsze, dokonał się ogromny przełom dotyczący terapii rdzeniowego zaniku mięśni. Jeszcze 10 lat temu dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni, z typem pierwszym, ponieważ mamy kilka typów rdzeniowego zaniku mięśni, więc dzieci z typem pierwszym, tym najcięższym w naturalnym przebiegu choroby, umierały około 3-4 roku życia w mechanizmie niewydolności oddechowej.
Pani profesor, ja wiem, że to jest niezwykle istotne i do tego dojdziemy, ale powiedziała pani, że jest to choroba genetyczna. Każdy z rodziców przekazuje swojemu dziecku pewien kod. Co się dzieje takiego, że nagle rodzi się dziecko, w którym ten kod, proszę wybaczyć kolokwializm, jest co, uszkodzony?
Jest to choroba uwarunkowana autosomalnie recesywnie. To znaczy, że dziecko, żeby zachorować, musi po jednym alelu wadliwego genu odziedziczyć po rodzicach, którzy są nosicielami tej choroby.
Ale sami są zdrowi.
Tak. Sami są zdrowi, ale są nosicielami. I zgodnie z prawami dziedziczenia, u takich rodziców istnieje prawdopodobieństwo 25%, że dziecko będzie zdrowe, 25%, że będzie chore, 50%, że dziecko będzie nosicielem. Jest to choroba uwarunkowana genetycznie, ale to, co mamy teraz, oprócz leczenia, o którym sobie jeszcze powiemy, to rzecz, która zadziała się w tym roku dzięki staraniom wielu środowisk. Mianowicie mamy przesiew noworodkowy w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni. Tak jak każdy z noworodków jest badany w kierunku niedoczynności tarczycy, innych chorób, mukowiscydozy, tak teraz każdy urodzony noworodek badany jest w kierunku tego, czy potencjalnie nie będzie dzieckiem chorym na rdzeniowy zanik mięśni.
I tu od razu dopytuję, bo o ile większość z nas wyobraża sobie, na czym polega badanie przesiewowe, na przykład słuchu, bo takie też są u dzieciaków małych, rodzących się, na czym polega to badanie, które dotyczy ewentualnie wyłapania tych dzieci, które mogą potencjalnie zachorować?
Jest to po prostu pobranie krwi. Pobranie krwi od noworodka tuż po urodzeniu i przesłanie tych badań do pracowni genetycznych. Po kilkunastu dniach, jeżeli jest potwierdzenie tego, że dziecko ma rdzeniowy zanik mięśni, to znaczy, że ma tą mutację, badanie jest powtarzane, żebyśmy mieli pewność, że dziecko jest chore, a później możemy zacząć stosować leczenie. W tej chwili, co jest rzeczą, myślę, że istotną, przesiew ruszył od kwietnia tego roku i w tej chwili w całej Polsce stwierdzono już u 9 noworodków rdzeniowy zanik mięśni. Dzieci otrzymały leczenie. Nie to leczenie za 9 milionów które nie jest jeszcze refundowane, ale mam nadzieję, że wkrótce będzie, tylko leczenie innym lekiem, który jest w programie lekowym i który jest też lekiem skutecznym. Na Lubelszczyźnie nie mieliśmy jeszcze żadnego przypadku wśród noworodka, a przesiew noworodkowy na Lubelszczyźnie ruszył od 1 czerwca tego roku.
I to jest niezwykle istotne, o to, o czym pani profesor powiedziała, bo czas w tym wypadku gra absolutnie kluczową rolę.
Tak, czas to motoneuron, jak to się mówi, dlatego że generalnie rdzeniowy zanik mięśni polega na tym, że jest mutacja genu, który odpowiada za produkcję białka niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania motoneuronów, a co za tym idzie mięśni.
Czyli całej motoryki dziecka.
Całej motoryki. Chodzi tutaj głównie o ruch, ale również o oddychanie, połykanie. I z czasem, ponieważ tego białka brakuje, z czasem te mięśnie po prostu słabną. I dlatego dziecko nie osiąga kamieni milowych, które powinno osiągnąć. To jest raz. To też zależy od tego, z jakim typem rdzeniowego zaniku mięśni mamy do czynienia.
O tym też pewnie powiemy, ale czyli dziecko nie podnosi główki, nie siada?
Przede wszystkim jest wiotkie. I na to należy zwrócić uwagę i tutaj bardzo duża rola lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych, do których w pierwszym roku życia to dziecko przychodzi często z racji szczepień ochronnych, prawda? I lekarz pierwszego kontaktu takie dziecko widzi. Jeżeli widzi wiotkość u pacjenta, taki pacjent jest kierowany do neurologa, który wie, co dalej z dzieckiem należy zrobić. No, teraz jest przesiew, więc jest zupełnie inna sytuacja. Niemniej jednak pierwszym takim podstawowym, kluczowym objawem to jest wiotkość.
Pani profesor, powiedziała pani o czterech różnych typach tej choroby.
Typ pierwszy, czyli ten typ, który występuje najczęściej, to jest typ, który jest typem najcięższym. Dziecko w naturalnym przebiegu choroby, bez leczenia, nigdy nie osiągnie możliwości samodzielnego siedzenia. Szybko dochodzi do niewydolności oddechowej. Typ drugi dotyczy pacjentów, którzy będą potrafili siedzieć samodzielnie, ale nigdy nie będą potrafili chodzić samodzielnie. Typ trzeci dotyczy pacjentów, którzy nabędą zdolność samodzielnego chodzenia i ją nabywają, ale no z czasem dochodzi do coraz większej jej wiotkości mięśniowej. I typ czwarty, który jest typem dotyczącym dorosłych, tylko i wyłącznie dorosłych, polega on generalnie na osłabieniu siły mięśniowej. Najczęstszy i najcięższy jest typ pierwszy.
Pani profesor, kiedy dochodzi do pojawienia się objawów, bo jak rozumiem, one w zależności od typu mogą pojawić się w różnym wieku.
Jest jeszcze typ zerowy, niezmiernie rzadki, gdzie tak naprawdę te pierwsze objawy są tuż po urodzeniu. Dziecko rodzi się bardzo wiotkie, już wtedy bez żadnych odruchów ścięgnistych, zupełnie wiotkie. I ten typ w pewien sposób można już podejrzewać wewnątrzłonowo, dlatego że mama słabo odczuwa ruchy płodu. Dziecko rodzi się bardzo, bardzo wiotkie i bardzo szybko w ciągu kilku dni, kilkunastu dochodzi do głębokiej niewydolności oddechowej wymagającej pomocy respiratora.
Ale czy to znaczy, że chociażby przez to, że matka nie wyczuwa tych ruchów dziecka, to jest również sygnał dla lekarza, powinien być sygnał dla lekarza prowadzącego?
No może być to jakiś sygnał, że coś jest, że mamy tutaj, że możemy tutaj mieć do czynienia, bo możemy mieć do czynienia z jakąś chorobą neurologiczną, chorobą nerwowo-mięśniową.
Pani profesor, przy tym wszystkim dziecko intelektualnie rozwija się normalnie.
Bardzo normalnie. Rdzeniowy zanik mięśni nie koreluje absolutnie z upośledzeniem umysłowym. I mam pacjentów, którzy są w wieku lat nastu, otrzymują terapię w ramach programu lekowego. To są zazwyczaj pacjenci z drugim typem, z drugim lub trzecim typem, którzy są bardzo świadomi swojej niepełnosprawności. To są zazwyczaj pacjenci z drugim typem, pacjenci na wózkach inwalidzkich, pacjenci, którzy doskonale zdają sobie sprawę ze swojej niepełnosprawności. Mam pacjentkę, która jest uczennicą szóstką, o bardzo wysokim ilorazie inteligencji. Tutaj no, ta świadomość tej choroby u tych dzieci jest dosyć duża.
Pani profesor, leczenie. Jak pani zaczęła mówić już w naszym programie, w naszej rozmowie, ja przerwałem, żebyśmy weszli trochę, odeszli, spojrzeli na korzenie całej choroby. Leczenie, to co stało się w leczeniu w ostatnich latach, miesiącach, to krok milowy.
Jak to ładnie ktoś powiedział na ostatniej konferencji, w której uczestniczyłam kilka dni temu, to co zadziało się w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni, to jest kosmos. W tym momencie mamy dostępne 3 leki, stosowany w leczeniu tej choroby. Jeden lek jest w ramach programu lekowego. To jest lek, który musi być podawany przez całe życie, co 4 miesiące dokanałowo, bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego, ponieważ nie przenika przez barierę krew-mózg. Drugi lek to jest terapia genowa. I to jest lek chyba najbardziej obiecujący, dlatego że to jest lek podawany tylko raz, gdzie wprowadzany jest do organizmu gen, ten, którego brakuje w rdzeniowym zaniku mięśni, mówiąc najprościej. I zaczyna on produkować białko, które jest niezbędne do prawidłowego rozwoju.
Czyli mięśni. To białko, którego generalnie brakuje.
Tak. I im wcześniej lek zostanie podany, tym efekty są lepsze, na tyle spektakularne, biorąc pod uwagę wyniki badań klinicznych ze świata, że dziecko, które w okresie noworodkowym lub wczesnoniemowlęcym przedobjawowo otrzymuje terapię genową, nie rozwinie objawów choroby. Jest jeszcze trzeci lek, lek doustny, który też jeszcze nie jest refundowany, ale miejmy nadzieję, że to się również zmieni. To, co się dokonało, jeżeli chodzi o rdzeniowy zanik mięśni, to jest rzecz naprawdę, naprawdę niebywała.
Od czego zależy, który lek jest podawany? Od stadium rozwoju choroby? Od wieku dziecka? Osoby?
W tym momencie, ponieważ jest jedyny lek, jest lekiem refundowanym w programie lekowym, więc ten lek jest podawany, ale tak naprawdę będzie to zależało, jeżeli te wszystkie trzy leki dojdą do, będzie ich refundacja, od tego, w którym momencie rozpoznamy chorobę, jak będzie bardzo ona zaawansowana. Jeżeli już jest przesiew noworodkowy, to o czym mówiłam, to według mnie tutaj prym powinna wieść terapia genowa.
Pani profesor, ta terapia genowa, którą w tej chwili otrzymuje mała Ninka, to jest ten lek nierefundowany, na który zbiórka trwała właściwie w całej Polsce i to było takie nasze społeczne, pospolite ruszenie. On nie musi być podawany całe życie, tak jak pani wspomniała.
Nie, absolutnie, nawet nie może. Dlatego, że jest to lek, którego nośnikiem, wektorem, nośnikiem tego prawidłowego genu jest wirus AV9 i zanim podamy w ogóle ten lek, wykonujemy badania w kierunku przeciwko temu wirusowi. Jak wprowadzimy lek, wytwarzają się przeciwciała, więc on absolutnie nie może być po raz kolejny podany. Zresztą nie musi. To jest leczenie jednorazowe. To jest tak naprawdę podanie leku raz w życiu w 60-minutowym wlewie dożylnym, a białko produkowane jest ciągle w ilości takiej, jak u zdrowej osoby.
Jest szansa, że dziecko wróci do formy, będzie się normalnie rozwijało?
Jeżeli choroba już poczyniła jakieś spustoszenie, to nigdy dziecko nie wróci do formy zupełnie, sprzed choroby, sprzed początków objawów. Natomiast ja widzę u swoich pacjentów, którzy, choćby nawet ostatni mój pacjent, taki Jaś z Małopolski, z jedynką, czyli z tym typem najcięższym, przed otrzymaniem terapii genowej rzeczywiście był w dosyć kiepskiej formie. Dzisiaj akurat miał badanie kontrolne w skali oceny nie fizjoterapeutycznej, w skali funkcjonalnej po 4 tygodnie po podaniu leku. Zrobił ogromny postęp o 10 punktów. To jest rzecz niebywała. Zaczął robić coś, czego nie potrafił. Już zaczyna się przewracać z brzuszka na plecy, z pleców na brzuszek. To jest ogromny kamień milowy dla tego dziecka.
Co istotne, osoby, dzieci chore z SMA muszą być cały czas pod opieką nie tylko neurologa, ale również i innych specjalistów.
Bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że rdzeniowy zanik mięśni to nie jest tylko choroba neurologiczna. To jest choroba pediatryczna. To jest choroba, leczenie której i opiekę nad dzieckiem z rdzeniowym zanikiem mięśni powinni być zaangażowani specjaliści różnych dziedzin. Neurolog dziecięcy, pulmonolog, jeżeli dziecko wymaga wsparcia oddechowego, anestezjolog, ortopeda, kardiolog, także gastrolog. To jest cały szereg specjalistów, również neurologopeda. To jest opieka interdyscyplinarna. To nie jest tylko i wyłącznie pacjent neurologiczny.
Pani profesor, znowu nam wraca wątek czasu, bo czas w tej chorobie jest rzeczywiście istotny. Dlaczego ten lek najnowszej generacji, który podawany jest w klinice neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, może być podany tylko do pewnej wagi dziecka?
Dlatego, że nośnikiem leku, tak jak już wspominałam, jest wirus. Nie jest on obojętny dla organizmu, mówiąc najprościej, i może wywoływać pewne objawy, takie jak podwyższenie enzymów wątrobowych, spadek płytek krwi, pewne działania niepożądane. Im więcej dziecko waży, tym więcej my musimy tego leku podać, czyli tym więcej tego wirusa wprowadzić do organizmu tego wektora wirusowego. W związku z tym na podstawie badań klinicznych, które były wykonywane i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie podjęto decyzję, opracowano konsensus, na podstawie którego lek podawany jest dziecku do masy ciała 13 kg.
Pani profesor, wspomniała pani, że w tej chwili zdiagnozowanych dzieci w tym roku jest 9 milionów złotych za dawkę. Lek nie jest refundowany.
Liczymy bardzo na to, że lek będzie refundowany w ramach Funduszu Medycznego. To, o czym mówił pan prezydent, to, o czym mówił pan premier, to, o czym mówił ministerstwo. Takie rozmowy trwają. Rozmowy już są na ukończeniu. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli mówić o tym, że w ramach Funduszu Medycznego lek będzie refundowany i będzie mógł być stosowany. Z tego, co wiem, to już początkiem listopada powinny zapaść ostateczne decyzje.
Pani profesor, czas naszej rozmowy powoli dobiega końca. Dzisiaj zajmujemy się SMA. Do innych wrócimy, obiecuję. Natomiast jako, że jest to tak choroba podstępna, co powinno wzbudzać niepokój rodziców?
Przede wszystkim to, o czym powiedziałam na początku,
ta wiotkość.
Czyli wiotkość. Po drugie, brak osiągania tak zwanych kamieni milowych, czyli momentów, kiedy dziecko powinno osiągnąć umiejętność przewracania się z brzuszka na plecy, z pleców na brzuszek, umiejętność samodzielnego siadania, podnoszenia czy dźwigania główki. Rodzice, proszę mi wierzyć, rodzice są bardzo w tym momencie wyedukowani i wyczuleni na obserwując rozwój swojego dziecka. W dużej mierze opierają tą swoją wiedzę na forach internetowych, na tym wszystkim, co można w internecie znaleźć. Ale również to, o czym już wspomniałam, czyli te wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i wskazywanie lekarzowi pierwszego kontaktu na pewne niepokojące objawy, które rodzice obserwują. Dotyczy to szczególnie rodziców, które mają starsze, zdrowe dzieci. Że to dziecko, które może być dotknięte rdzeniowym zanikiem mięśni, rozwija się inaczej. Jest słabsze i nie osiąga tych kamieni milowych, które osiągały dzieci starsze.
Pani profesor, bardzo dziękuję za udział w programie, choć SMA jest taką chorobą, której pewnie moglibyśmy zdecydowanie więcej czasu poświęcić. Szlachetne zdrowie dobiega końca. Profesor Magdalena Chrościńska-Krawczyk z oddziału neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, konsultant wojewódzki. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo. Spokojnego wieczoru. Dziękuję.
Dobranoc. Państwu.